Wiele tematów poruszamy w paśmie Mała Czarna, ale tak teraz, jak sięgam pamięcią, to chyba o ikonach jeszcze nie rozmawialiśmy. Pan Stanisław Barbacki, artysta specjalizujący się w pisaniu ikon, jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W pisaniu czy w malowaniu, tworzeniu?
Myślę, że można nazwać to...
bo mamy ikonopisarstwo, prawda?
Tak, bo to stąd pochodzi to powiedzenie, że ikonę się pisze, ponieważ jakby najważniejsza w ikonie jest ta treść, czyli ten temat, który ikona, czyli obraz, który jest malowany, ale przedstawia, dlatego ten przywilej tutaj ma to słowo, ta opowieść, czy z biblijna, czy o świętych. Dlatego to jest pisanie, które zakłada też jakąś wierność właśnie czy Ewangelii, czy tradycji Kościoła. Ale wiadomo, że jest to malowane pędzlem, farbami.
Do warsztatu zaraz przejdziemy. W systemie chrześcijańskiej kultury ikona zajmuje bardzo wyjątkowe, takie unikalne miejsce, bo ikona nigdy chyba nie była rozpatrywana jako dzieło sztuki. Prawda? Bo to jest tekst zasad wiary i ma pomóc w zdobyciu prawdy, więc jak należy odczytywać ikony?
No rzeczywiście, pierwotnie to też jest takie określenie ikony jako taka Biblia ubogich. W czasach, kiedy był analfabetyzm, to ten obraz rzeczywiście pomagał w formowaniu ludzi do wiary, do poznawania prawd religii chrześcijańskiej. Rzeczywiście chyba i ceniono ikony przede wszystkim właśnie za to, że ona niesie ze sobą tą energię tego prawzoru, jak to nazywano, że kiedyś był ten pierwszy obraz, który przedstawiał świętego czy Boga i później przez naśladowanie, powielanie wręcz tego prawzoru, Ta ikona miała miejsce w kościele jako właśnie ten nośnik tej samej łaski, tej samej siły, którą miał ten pierwszy obraz.
No czyli tak, ikonę się pisze po to, żeby się modlić, tak?
Żeby umożliwić, ikona może pomóc człowiekowi spotkać się z Bogiem.
To na jaki, jak się różni w takim razie obraz religijny od ikony? Gdzie tu są różnice?
No możemy wyobrazić sobie wizerunek świętego i w podejściu malarza, powiedzmy, który zajmuje się malowaniem obrazów religijnych, prawdopodobnie on by namalował w sposób dosyć naturalistyczny, czyli ze światłocieniem, ze wszystkimi takimi efektami, które znamy z rzeczywistości. Też w jakimś ciekawym układzie ciała, może w jakimś dynamizmie, z jakąś opowieścią wokół, w tle może pejzażem, czy z jakimiś atrybutami, czy we wnętrzu. Lub mógłby na przykład dać wodze swojej fantazji i bardzo indywidualistycznie potraktować ten wizerunek, co często mamy właśnie, z czym mamy do czynienia często teraz, kiedy ta sztuka, którą nazywamy współczesną, no potrafi też być przez to niezrozumiała, że jest zbyt właśnie jakaś taka osobista. Natomiast jeżeli ten święty był malowany przez malarza ikon, czy ikonopisca, to ten malarz jest tak nauczony i przekonany o tym, że powinien posługiwać się i w ramach pewnego kanonu maluje tą ikonę. Ten kanon były wręcz takie spisane tradycje, hermeneje tak zwane, gdzie było dokładnie opisane, jak ma wyglądać święty, czy ma brodę, co ma trzymać w ręce, jakich kolorów szat należy użyć. I to pozwalało tego świętego zidentyfikować, że to nie był jakiś dowolne przedstawienie człowieka, tylko miał konkretne rysy. I temu kanonowi też towarzyszy pewien sposób widzenia, właśnie dosyć płaski. Nie skupiano się właśnie na stwarzaniu iluzji. Często twarz i szaty są traktowane nawet trochę abstrakcyjnie, linearnie często. I myślę, że to tak pokrótce.
No, czyli ikona to też wyzwanie, ale to też ogromna wiedza i na takim poziomie intelektualnym, ale przede wszystkim duchowym. I mam wrażenie, że tak naprawdę warsztat, technika jest dopiero gdzieś tam na dalszym planie, tak? Jak powstają ikony? z jakich materiałów wykonuje się ikony?
No rzeczywiście ten kanon i tradycja powstawania ikony już zaczyna się od samego wyboru drzewa do ścięcia. Potem tą deskę, bo to jest obraz malowany na drewnie. Najczęściej oczywiście też w kościołach, na ścianach. Ale jeśli jest malowany na drewnie, no to jest później to drewno po obróbce jest oklejane płótnem. Na to płótno nakłada się warstwy gruntów. Ta ilość gruntów też jest znacząca. Więc szlifowanie gruntów nawet ma swoje zasady, że nie można tak w kółko nakładać tego gruntu, tylko trzeba tworząc znak krzyża już od początku jakby poświęcać tą pracę Bogu. No i później właśnie artysta mógł korzystać z takiego podlinnika, czyli takich różnych, można powiedzieć, szablonów, czy takich pewnej kalki, gdzie był wizerunek na przykład świętego i mógł po prostu przerysować taki wizerunek bezpośrednio na deskę, żeby być wiernym właśnie tradycji. I też był podział na role. Jeden malarz malował, ten najzdolniejszy, malował oblicza. Ktoś inny zajmował się złoceniami, które wykonywano najpierw. Ktoś inny malował szaty.
Mhm. No tak, oblicza. Pan na to zwrócił uwagę, bo oblicza chyba w ikonie są najważniejsze, czy też oczy. No oczy jako zwierciadło duszy.
No zdecydowanie, to oblicze tak jest nośnikiem tego, co jakby w nas jest wyjątkowe, w nas jako ludziach. I też to oblicze może nieść to świadectwo spotkania tego świętego z Bogiem, to świadectwo jego przemienienia, bo właściwie ikona pokazuje, tak naprawdę zajmuje się to, co u świętego Pawła jest nazwane nowym stworzeniem, tym nowym człowiekiem, który jest rzeczywiście na obraz Boga, jest odnowiony. Mhm. Jest dlatego inny.
A gdzie pan zostawia swój podpis? Też na odwrocie ikon? Bo to malarze ikon podpisują się greckim słowem ręka, tak?
Być może prawdziwi tak malarze to mają te swoje zasady. Ja dosyć, wiedząc, że jestem w świecie, no, który pewną wiedzę na temat symboliki, pewną wrażliwość ma inną, też wiem, że mówię do ludzi sobie współczesnych i dlatego nie próbuję naśladować właśnie tych kanonów tak wiernie, tylko gdzieś szukam tego języka, który byłby zrozumiały. A jeśli chodzi o podpis, no podpisuję się, chociaż też czasem się nie podpisywałem, ale jednak ludzie wymogli, że chcą mieć podpis. No i podpisuję się z boku, ponieważ deska ma swoją grubość, to tam na boku tej deski jest podpisik.
Ja myślę, że na tej ikonie, bo państwo tego nie widzą, ale pan Stanisław przywiózł dzisiaj do studia ikonę, która zdobyła pierwsze miejsce w Supraślu, w Muzeum Ikon w Supraślu.
No tak, to było wyjątkowe takie wydarzenie, bo to Muzeum Ikon, które jest jednym z największych w Polsce.
Ponad 1200 ikon, prawda? Znajduje się w zbiorach.
Tak. Mhm. Właśnie postanowiło też stworzyć kolekcję ikony współczesnej. I dzięki temu właśnie no, mogłem coś spróbować namalować. Wybrałem właśnie taki temat biblijny trzech młodzieńców w piecu ognistym. Jeśli mogę, to mogę króciutko opisać, bo to jest bardzo ciekawa historia młodych ludzi, którzy nie oddali pokłonu takiemu posągowi, który stworzył król Nabuchodonozor. Wtedy naród żydowski był w niewoli, mieszkali w innym kraju, w Babilonii. I za karę, za ten akt nieposłuszeństwa, król skazał ich na okrutną śmierć przez spalenie w piecu. W piecu, który służył normalnie do wypalania cegieł. I cóż się stało? Ci ludzie, którzy wrzucali tych młodych młodzieńców do pieca, sami od tego wielkiego żaru zginęli. Po jakimś czasie król patrzy do tego pieca i widzi, że pośród tych ogni ci młodzi ludzie chodzą. A ponadto widzi jeszcze kogoś czwartego. No i właśnie tak był tym zdumiony, że doprowadził do uwolnienia tych młodych ludzi, nawet przyjął, nakazał kult tego Boga, poznawszy jego wielką potęgę. I coś takiego ważnego w tym przedstawieniu, dlaczego właśnie teraz można też o nim mówić, ponieważ to rozumiemy jako też symbol Kościoła pośród właśnie różnych przeciwności, prześladowań. To jest też, można powiedzieć, obraz każdego z nas, który, no, każdy z nas ma jakieś doświadczenia, problemy, cierpienia, niepokoje. Wiemy wszyscy, no, czym jest życie i z czym się wiąże. I ta ikona mówi o tym, że pośród tych różnych przeciwności, jeśli zachowamy wiarę, tą ufność Boga, też przez to, że On jest z nami obecny, to możemy być z tego wyprowadzani. To nie znaczy, że to jest, zawsze musi się zakończyć cudem, tak, w tej opowieści, ale też pierwsi chrześcijanie widzieli w tym, że ci młodzi ludzie ocalili życie wieczne przez wierność Bogu.
No, wyjątkowa ta ikona, muszę powiedzieć. Zresztą proszę śledzić naszą stronę internetową. Zobaczą Państwo, jak wygląda nagrodzona ikona w Muzeum Ikon w Supraślu. A tutaj bliżej Poznania przecież możemy wybrać się do Zamku Górku w Szamotułach, bo tam też jest wspaniała kolekcja ikon.
Tak, bardzo to polecam. I rzeczywiście ikona... Ikona, przed ikoną trzeba trochę postać, rzeczywiście wpatrzyć się trochę, zobaczyć, co ona nam chce powiedzieć. Często to są stare ikony, zniszczone, co też dla nas ma znaczenie. My lubimy takie, to co jest, jakby świadczy o tej historii, o różnych wydarzeniach, których doświadczała taka ikona. Także, że polecam, może coś odnajdziemy, rzeczywiście jakąś pomoc dla siebie w tych obrazach, które ktoś kiedyś z wielką wiarą i namaszczeniem namalował.
No, spróbujmy w każdym bądź razie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Państwo i moim gościem był pan Stanisław Barbacki, artysta specjalizujący się w pisaniu ikon. Dziękuję.
Dziękuję.